Rozdział 4. Między galaktykami. W całkowitej sumie składników kosmosu zlicza się zazwyczaj galaktyki. Najnowsze oszacowania wskazują, że obserwowalny wszechświat może ich zawierać 100 miliardów. Rozświetlone, piękne i wypełnione gwiazdami galaktyki ozdabiają ciemną pustkę przestrzeni kosmicznej, niczym miasta na ciemnym tle nocy. Jak próżna jest jednak ta próżnia? Jak puste są tereny pomiędzy miastami? Z tego tylko, że galaktyki świecą nam prosto w oczy i próbują nas mamić, że nic innego się nie liczy, nie wynika jeszcze, że wszechświat nie zawiera pomiędzy galaktykami rzeczy trudniejszych do wykrycia. Może są one ciekawsze lub ważniejsze dla ewolucji kosmosu niż same galaktyki. Nasza spiralna droga mleczna zawdzięcza swoją nazwę wyglądowi, który nieuzbrojonemu oku przypomina mleko rozlane na nocnym ziemskim niebie. W rzeczy samej słowo galaktyka pochodzi od greckiego galaxias, czyli mleczny. Dwoje naszych najbliższych galaktycznych sąsiadów, odległych o 600 tysięcy lat świetlnych, to zarazem małe i nieregularnie ukształtowane skupiska gwiazd. Obiekty te zostały wspomniane w 1519 roku w dzienniku pokładowym statku Ferdynanda Magellana podczas jego sławnej wyprawy dookoła świata. Na jego cześć nazwano je Wielkim i Małym Obłokiem Magellana. Widać je przede wszystkim z półkuli południowej jako parę chmurzastych plam na niebie, sadowiących się wśród innych gwiazd. Najbliższa galaktyka, większa od naszej, znajduje się 2 miliony lat świetlnych stąd, za gwiazdami wytyczającymi gwiazdozbiór Andromedy. Ta galaktyka spiralna, historycznie zwana Wielką Mgławicą w Andromedzie, jest nieznacznie większą i jaśniejszą bliźniaczką Drogi Mlecznej. Warto zwrócić uwagę, że nazwy tych układów nie odnoszą się do istnienia gwiazd. Droga Mleczna, Obłoki Magellana, Mgławica Andromedy. Wszystkie trzy zostały nazwane, zanim wynaleziono teleskopy. Nie dało się więc wtedy rozpoznać ich gwiezdnego składu. Jak zostanie to szczegółowo opisane w rozdziale 9, bez użycia teleskopów działających w wielu pasmach fal świetlnych, wciąż moglibyśmy twierdzić, że przestrzeń pomiędzy galaktykami jest pusta. Tymczasem wspomagani przez współczesne detektory i teorie spenetrowaliśmy nasze kosmiczne peryferia i odkryliśmy wiele rzeczy trudnych do wykrycia. Galaktyki karłowate, gwiazdy uciekinierki, wybuchających gwiezdnych uciekinierów, gazy o temperaturze miliona stopni emitujące promieniowanie rentgenowskie, ciemną materię, bladoniebieskie galaktyki, wszechobecne chmury gazowe, odjechane, wysokoenergetyczne, naładowane cząstki oraz tajemniczą energię kwantowej próżni. Mając taką listę, można twierdzić, że cała zabawa we wszechświecie dzieje się nie w galaktykach, lecz pomiędzy nimi. We wszystkich wiarygodnie zbadanych obszarach przestrzeni kosmicznej galaktyki karłowate są ponad 10-krotnie liczniejsze niż duże galaktyki. Mój pierwszy esej o wszechświecie, napisany na początku lat 80., nosił tytuł Galaktyka i 7 krasnoludków, odnoszący się do drobnych pobliskich członków rodziny Drogi Mlecznej. Od tamtej pory naliczono w sumie dziesiątki okolicznych galaktyk karłowatych. Pełnokrwiste galaktyki zawierają setki miliardów gwiazd, podczas gdy karłowate mogą ich mieć nie więcej niż milion, przez co 100 tysięcy razy trudniej je wykryć. Nic dziwnego, że wciąż znajdujemy jakieś tuż pod naszym nosem. Zdjęcia galaktyk karłowatych, które nie wytwarzają już gwiazd, wyglądają zwykle jak małe, nudne, rozmazane plamy. Wszystkie te, w których gwiazdy jeszcze powstają, mają nieregularny kształt i szczerze mówiąc wyglądają na dość żałosne towarzystwo. W wykrywaniu galaktyk karłowatych przeszkadzają trzy rzeczy. Są małe, a więc łatwo je przeoczyć, gdy uwagi dopominają się kuszące galaktyki spiralne. Są przyćmione, pomija się je więc w wielu badaniach galaktyk, w których z góry określa się minimalny poziom jasności. W końcu zagęszczenie w nich gwiazd jest niskie. więc słabo odróżniają się na tle otaczającego je blasku nocnej ziemskiej atmosfery i światła z innych źródeł. Wszystko to prawda. Skoro jednak karły są dalece liczniejsze od normalnych galaktyk, być może trzeba zredefiniować pojęcie normalności. Większość znanych galaktyk karłowatych znajdziemy w towarzystwie pobliskich większych galaktyk, wokół których orbitują jak satelity. Dwa obłoki Magellana są częścią karłowatej rodziny Drogi Mlecznej. Życie galaktycznych satelitów może być jednak dość ryzykowne. Większość komputerowych modeli wskazuje na powolny zanik ich orbit, który ostatecznie doprowadza do rozerwania nieszczęsnego karła i pożarcia go przez główną galaktykę. Droga Mleczna dokonała co najmniej jednego aktu kanibalizmu w ciągu ostatniego miliarda lat, wchłaniając galaktykę karłowatą, której obdarte ze skóry szczątki widoczne są za gwiazdozbiorem Strzelca jako strumień gwiazd okrążających centrum galaktyki. Układ ten nazywa się galaktyką karłowatą w Strzelcu, w skrócie SEGDEG, od angielskiego Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy, choć powinno się go raczej nazwać obiadem. W gromadach, miejscach o dużej gęstości ustawicznie wpadają na siebie jakieś dwie duże galaktyki lub więcej, pozostawiając za sobą gigantyczny bałagan. Spiralne struktury wypaczone poza wszelkie pojęcie, świeżo rozpętane burze gwiazdotwórczych obszarów, powstałych w gwałtownych zderzeniach gazowych obłoków i setki milionów gwiazd rozsypanych tu i tam, które dopiero co umknęły grawitacji obu galaktyk. Jedne gwiazdy ponownie zgromadzą się w zlepki, które będzie można nazwać galaktykami karłowatymi. Inne będą swobodnie niesione dalej. Około 10% wszystkich dużych galaktyk nosi ślady poważnych spotkań grawitacyjnych z inną dużą galaktyką. Przy czym stosunek ten bywa pięciokrotnie wyższy w gromadach galaktyk. Ile galaktycznych szczątków przy całym tym zamęcie wypełnia międzygalaktyczną przestrzeń, zwłaszcza w gromadach? Nikt nie ma co do tego pewności. Pomiar jest trudny, ponieważ odosobnione gwiazdy są zbyt ciemne, aby dało się je wykryć pojedynczo. Musimy polegać na bladej poświacie emitowanej przez wszystkie gwiazdy razem wzięte. Faktycznie taką właśnie poświatę obserwuje się w gromadach pomiędzy galaktykami, co sugeruje, że bezdomnych gwiazd włóczęgów może być tyle samo, co gwiazd wewnątrz galaktyk. Dodatkowych argumentów do tych rozważań dostarcza wykrycie kilkunastu supernowych, choć wcale ich nie szukaliśmy, które wybuchły z dala od miejsc, które moglibyśmy uważać za ich rodzime galaktyki. W zwykłych galaktykach na każdą ginącą w ten sposób gwiazdę przypada od 100 tysięcy do miliona gwiazd, które nie wybuchły. Zatem odosobnione supernowe mogą zdradzać istnienie całych populacji gwiazd niewykrytych. Supernowe to gwiazdy, które rozprysły się w drobny mak. Chwilowo, na kilka tygodni, miliard razy zwiększając swoją jasność i stając się tym samym widocznymi we wszechświecie. I chociaż kilkanaście bezdomnych supernowych to stosunkowo niewielka liczba, to na odkrycie może czekać ich o wiele więcej, ponieważ większość poszukiwań tego typu gwiazd polega na systematycznych obserwacjach znanych galaktyk, a nie pustej przestrzeni kosmicznej. Gromady to nie tylko składające się na nie galaktyki i zbłąkane gwiazdy. Pomiary wykonywane teleskopami czułymi w zakresie promieni rentgenowskich ujawniły obecność gazu o temperaturze dziesiątków milionów stopni, który wypełnia przestrzeń wewnątrz gromad. Jest on tak gorący, że mocno świeci w rentgenowskim paśmie widma. Samo przemieszczanie się przez ten ośrodek galaktyk bogatych w gaz odziera je z niego, a tym samym pozbawia je zdolności tworzenia nowych gwiazd. To wiele wyjaśnia. Kiedy jednak obliczy się całkowitą masę obecną w tym rozgrzanym gazie, dla większości gromad przekracza ona łączną masę składających się na nie galaktyk o czynnik 10. Co gorsza, ciemna materia przewyższa masę wszystkiego, co znajduje się w gromadach, kolejne 10 razy. Innymi słowy, gdyby teleskopy rejestrowały masę, a nie światło, chołubione przez nas galaktyki sprawiałyby w gromadach wrażenie nieistotnych punkcików wewnątrz olbrzymiej kulistej kropli sił grawitacyjnych. Pozostałą poza gromadami przestrzeń kosmiczną zaludniają galaktyki, których świetność dawno przeminęła. Jak już wspominałem, spoglądanie w kosmos można porównać do patrzenia na przekrój geologiczny warstw osadowych, w pełni uwidaczniających historię formowania się skał. Kosmiczne odległości są tak wielkie, że zanim skądś dotrze do nas światło, mogą minąć miliony czy nawet miliardy lat. Gdy wszechświat był o połowę młodszy, w rozkwicie znajdował się gatunek bardzo niebieskich i bardzo niewyraźnych galaktyk średniego rozmiaru. My je widzimy. Ci przedstawiciele galaktyk z bardzo, bardzo daleka pozdrawiają nas z odległej przeszłości. Ich niebieski kolor bierze się ze światła nowo ukształtowanych, krótko żyjących gwiazd o wysokiej masie, temperaturze i jasności. Blask tych galaktyk jest blady nie tylko dlatego, że są odległe, ale też dlatego, że populacja zasiedlających je jasnych gwiazd była niska. Podobnie jak dinozaury, które przyszły i odeszły, zostawiając po sobie ptaki jako jedynych współczesnych potomków, te blade niebieskie galaktyki też już nie istnieją, ale przypuszczalnie mają w dzisiejszym wszechświecie swoich kontynuatorów. Czy wszystkie ich gwiazdy wypaliły się? Czy stały się niewidzialnymi trupami rozrzuconymi po przestrzeni kosmicznej? Czy przekształciły się w znane nam dziś galaktyki karłowate? Czy też wszystkie zostały wchłonięte przez większe galaktyki? Tego nie wiemy. Pewne jest za to ich miejsce w kosmicznym kalendarium. Kiedy pomiędzy dużymi galaktykami mieści się tyle różności, spodziewalibyśmy się, że któreś z nich przesłonią nam widok i będą stanowić przeszkodę dla najbardziej oddalonych obiektów, takich jak kwazary. Kwazary są wyjątkowo jasnymi jądrami galaktycznymi, których światło zazwyczaj wędruje przez kosmos miliardy lat, zanim dotrze do naszych teleskopów. Jako niezwykle odległe źródła światła świetnie sprawdzają się w roli królików doświadczalnych do wykrywania śmieci stających fotonom na drodze. Jak można się było spodziewać, kiedy światło kwazara zostanie rozdzielone na barwy składowe, jego widmo okazuje się podziurawione absorpcją w obłokach gazu tarasujących drogę fotonom. Wszystkie znane kwazary, nieważne w której części nieba je znaleziono, uwidaczniają nam cechy dziesiątek oddzielnych chmur wodorowych rozrzuconych w czasie i przestrzeni. Tę wyjątkową klasę międzygalaktycznych obiektów rozpoznano po raz pierwszy w latach 80. XX wieku i nadal stanowi ona obszar czynnych badań astrofizycznych. Skąd wzięły się kwazary? Jak dużo masy zawierają? Wszystkie znane kwazary wykazują te wodorowe charakterystyki, z czego wnioskujemy, że chmury wodorowe we wszechświecie są wszędzie. I zgodnie z oczekiwaniami, im dalszy jest kwazar, tym więcej śladów chmur widać w jego widmie. Niektóre z nich, mniej niż procent, to zwykły skutek tego, że linia naszego wzroku przebiega przez gaz zawarty w zwykłej galaktyce spiralnej bądź nieregularnej. Spodziewamy się oczywiście, że przynajmniej niektóre kwazary przesłonięte są światłem zwykłych galaktyk, zbyt odległych jednak, by je wykryć. Pozostałe absorbujące obiekty niewątpliwie stanowią jednak osobną klasę. Tymczasem światło kwazarów nagminnie przechodzi też przez rejony kosmosu zawierające potworne źródła grawitacyjne, które sieją zamęt w ich obrazie. Często trudno te źródła wykryć, ponieważ mogą składać się ze zwykłej materii, która jest po prostu zbyt ciemna i zbyt odległa, albo mogą to być strefy ciemnej materii, jak te zajmujące centra i okoliczne rejony gromad galaktyk. W obu wypadkach, jeśli jest tam masa, to działa też grawitacja. A gdzie działa grawitacja, tam zgodnie z ogólną teorią względności Einsteina zakrzywia się przestrzeń. Gdy zaś przestrzeń się zakrzywia, potrafi imitować krzywiznę zwykłej szklanej soczewki, a przez to zmieniać bieg przechodzących przez nią promieni światła. Rzeczywiście. Dalekie kwazary i całe galaktyki zostały zsoczewkowane przez obiekty, którym zdarzyło się znaleźć na linii wzroku ziemskich teleskopów. W zależności od masy takiej soczewki i kierunku obserwacji, soczewkowanie jest w stanie powiększyć, zniekształcić obraz tła lub nawet rozdzielić go na wiele innych, zupełnie jak w gabinecie krzywych luster w Wesołym Miasteczku. Jednym z najdalszych obiektów, jakie znamy we Wszechświecie, nie jest kwazar, ale zwykła galaktyka, której nikłe światło zostało znacznie wzmocnione przez znajdującą się na jego drodze soczewkę grawitacyjną. Odtąd musimy być może polegać na tych międzygalaktycznych teleskopach, żeby zaglądać tam, gdzie i kiedy zwykłe nie są w stanie zajrzeć i w ten sposób odnaleźć przyszłych rekordzistów kosmicznych dystansów. Nie ma ludzi, którzy nie lubiliby przestrzeni międzygalaktycznej, ale wybranie się tam może okazać się niebezpieczne dla zdrowia. Pomińmy to, że zamarzlibyśmy na śmierć, gdy nasze ciepłe ciało próbowałoby osiągnąć równowagę termiczną z 3 kelwinami wszechświata. Pomińmy też fakt, że komórki krwi pękałyby w nas, podczas gdy my dusilibyśmy się z braku ciśnienia atmosferycznego. To standardowe zagrożenia. Tymczasem istnieją jeszcze skatalogowane przez Ministerstwo Dziwnych Zdarzeń odjechane, wysokoenergetyczne, szybko poruszające się, naładowane subatomowe cząstki, regularnie przebijające przestrzeń międzygalaktyczną. Nazywamy je promieniowaniem kosmicznym. Te o największej energii mają jej 100 milionów razy więcej niż potrafi wygenerować największy na świecie akcelerator cząstek. Ich pochodzenie nadal pozostaje zagadką, ale większość tych naładowanych cząstek to protony, czyli jądra atomów wodoru, poruszające się z prędkością wynoszącą 99,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999, cząstka niesie dostatecznie wiele energii, żeby wbić piłkę golfową do dołka nawet z odległości kilkunastu metrów z dowolnego miejsca na greenie. Bodaj najbardziej egzotycznym zjawiskiem zachodzącym pomiędzy galaktykami i pośród nich, w próżni czasoprzestrzeni, jest wrzący ocean cząstek wirtualnych. Niewykrywalnych par cząstek materii i antymaterii, pojawiających się i znikających. To osobliwe przewidywanie fizyki kwantowej określono mianem energii próżni, która przejawia się jako zewnętrzne ciśnienie działające przeciwnie do grawitacji i która ma się świetnie pod całkowitą nieobecność materii. Coraz szybciej rozszerzający się wszechświat, wcielenie ciemnej energii, może być napędzany właśnie działaniem energii próżni. Tak. Przestrzeń międzygalaktyczna jest i zawsze będzie tam, gdzie zachodzi to działanie.